Naszym rozmówcą jest profesor Arkadiusz Adamczyk, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, sytuacja w Kazachstanie jest trudna i zarazem dynamiczna. Giną ludzie, włączyły się w to wszystko Rosja i Białoruś, wysyłając siły wojskowe. W jakim kierunku to idzie?
Paradoksalnie ja bym się określił, że z naszego punktu widzenia jest to sytuacja korzystna. No oczywiście z całym zastrzeżeniem, że jednak no, giną ludzie i tutaj jest to tylko wypowiedź obarczona politycznie. Nie chciałbym być posądzony o brak empatii dla Kazachów i dla narodowości zamieszkujących Kazachstan, bo Kazachstan to duży kraj, nie tylko mononarodowościowy. Natomiast po pierwsze pokazuje kilka aspektów. Pierwszy aspekt to jest, że ten monolit Wspólnoty Niepodległych Państw stworzony pod egidą Rosji wcale nie jest taki monolityczny. Mieliśmy pierwszą próbkę buntu na Białorusi. Ona oczywiście została krwawo stłumiona przez reżim Łukaszenki. I śmiem twierdzić, że w przypadku Kazachstanu będzie podobnie. Natomiast oczywiście z różnych, z innych przyczyn zupełnie niż na Białorusi pokazuje to, że ten system jednak jest podatny na erozję i niestety dla nas ta erozja jest niewspółmierna do słabości świata Zachodu, bo przy bardziej zdecydowanych działaniach, śmiem twierdzić, że gdyby prezydentem był Ronald Reagan w tym momencie, to Putin byłby poddany znacznie silniejszej presji, tak jak presji zostali poddani przywódcy Związku Radzieckiego w latach 80. i ona w dłuższej perspektywie czasowej przyniosła dla świata zachodniego pożądane efekty. Drugi aspekt to jest oczywiście Rosja w tym momencie ma problem, w związku z tym musi przynajmniej zredukować swoje zaangażowanie w naszym rejonie. Nie może sobie pozwolić na utratę Kazachstanu z różnych przyczyn, przede wszystkim prestiżowych, ale też geopolitycznych, bo to jest główne zaplecze polityczno-gospodarcze w Azji Środkowej i wyeliminowanie wpływów rosyjskich automatycznie oznacza wejście na ten obszar rynek, powiedziałbym, i rynek gospodarczy wpływów chińskich. Również jest to silnie obszar podlegający penetracji Indii, o której polityce mało wiemy, przywoływana zazwyczaj jest w kontekście rywalizacji z Pakistanem. Natomiast w przypadku tutaj tych trzech państw jest to kluczowe, ponieważ rywalizacja państw posiadających arsenał nuklearny jest zawsze obarczona pewnym ryzykiem dla konstrukcji ładu światowego. No i wreszcie trzeci problem, pokazujący, że generalnie na jakim poziomie żyją społeczeństwa byłego kraju Związku Radzieckiego, gdzie powiedzmy dotknięcie u nas takich tymi samymi problemami jak podwyżka cen energii. No oczywiście trudno powiedzieć, że my jesteśmy z wszelkich podwyżek zadowoleni, natomiast dalecy jesteśmy od odruchów buntu społecznego, bo zbyt dużo osiągnęliśmy pewien poziom dostatku, zbyt dużo mamy do tracenia.
Ale ja tu chciałem przerwać. W kontekście tych byłych republik radzieckich, azjatyckich, tam przecież Tadżykistan, Uzbekistan, Kirgistan i Kazachstan właśnie, to tam władze przejęli po upadku Związku Radzieckiego kacykowie. Przecież dziś prezydent, który sprawuje władzę w Kazachstanie, no w zasadzie jej nie sprawuje, rządzi nadal Nursultan Nazarbajew. Uzbekistan to z kolei był swego czasu przyczółek amerykański, jeśli chodzi o wojnę w Afganistanie.
Jasne, to jest dość zróżnicowana, ale zróżnicowany region pod względem wpływów, ale tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że odgrywają powiązania personalne i pewna zdolność osiągnięcia wpływów dyplomatycznych. Ja śmiem twierdzić, że wyjątkowa sytuacja Uzbekistanu wynikała ze sprawności przedstawiciela dyplomatycznego Stanów Zjednoczonych na przełomie lat 90. i pierwszej dekady XX wieku. W momencie, kiedy w Kazachstanie zabrakło tak charyzmatycznego przedstawiciela, do gry doszły, powiedzmy, wpływy rosyjskie, ale to jest bardziej skomplikowana sytuacja. W każdym razie no, mamy do czynienia przede wszystkim też z inną kulturą polityczną w Azji Środkowej. To trzeba wziąć pod uwagę, że może to nie jest do końca dobre porównanie, ale tam niewiele zmieniło się od czasów czasów Tamerlana, to mniej więcej społeczności są przyzwyczajone do takiego bardziej feudalnego stosunku niż mamy do czynienia.
Tam jeszcze mniej demokracji jest niż powiedzmy w Rosji.
To znaczy tak, ja bym śmiał twierdzić, że w niektórych krajach, które my uznajemy za reżimy niedemokratyczne, na przykład w Afryce, jest znacznie więcej demokracji niż w Azji Środkowej. My w ogóle nie znamy tych krajów. Natomiast jest pytanie drugie, czy generalnie w tych warunkach ludność funkcjonuje gorzej. Prawdopodobnie gdyby nie tak drastyczne, powiedzmy, wzrosty utrzymania przy i tak niewysokich zarobkach, ten bunt by nie nastąpił, tak? My mamy, szanowni państwo, też sytuację taką, gdzie przecież mamy tuż za wschodnią granicą naszych przyjaciół ukraińskich. To młodzież jest zdolna do większej mobilności, to młodzież jest zdolna do otwarcia na świat. Natomiast ludność o określonym wieku potrafi drogą oszczędności i wyrzeczeń przeżywać z dnia na dzień nawet w tamtym systemie. I śmiem twierdzić, podobnie jest Azji Środkowo-Wschodniej.
Jeśli chodzi o Kazachstan, to jest ten kraj, który jest nam bardziej znany ze względu chociażby na Polonię, bowiem tam wiele osób pochodzenia polskiego mieszkało.
Tak. W czasach stalinowskich była to ze względu na klimat bardzo suchy, a również do takiego, do jakiego Polacy nie byli przyzwyczajeni, jedna z ulubionych miejsc zsyłek władz sowieckich, które w ten sposób wpisały w zasadzie Kazachstan swój system represji wobec nie tylko Polaków, ale tutaj też narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Ku zdumieniu właśnie władz sowieckich wielu naszych rodaków zdołało się jednak dostosować i te enklawy polskości zresztą przetrwały do dziś dnia. Stąd powiedzmy też jest taka dość paradoksalna sytuacja w Kazachstanie, że mimo związków silnych z Rosją, mimo sympatii dla Rosjan, to też trzeba powiedzieć otwarcie, że jest to kraj, który otwarcie ludność sympatyzuje z Rosjanami, też jest znaczna doza pokładów sympatii dla Polaków, właśnie wynikających z dobrych doświadczeń tych czasów. I tutaj Kazachstan też i nam jest bliski, i Polacy są bliscy Kazachom.
Trochę pan na początku o tym wspomniał. Czy Kazachstan, mieszkańcy Kazachstanu, ci, którzy protestują, odciągnęli Rosję od Ukrainy na jakiś czas, czy też opóźnili tylko to, co nieuchronne?
To znaczy tak, ja powiem tak, Rosja jest potężnym krajem i krajem prowadzącym konsekwentnie swoją politykę zagraniczną i to nie jest tak, że nie ma środków, aby jednocześnie rozgrywać dwa konflikty, dwa fronty. Sprzyja ponadto Rosji sytuacja gospodarcza, wysokie ceny gazu i katastrofalna decyzyjność Unii Europejskiej, która, że tak powiem, forsując Nord Stream 2 i zapewniając dopływ gotówki Putinowi, stwarza dogodne warunki do tego, aby Rosja, tak powiem, zdolna była funkcjonować nawet na etapie dwóch konfliktów. Jest zasadnicze pytanie, czy te środki, które Federacja posiada i które wykorzysta, w jaki sposób odbije się to na wewnętrznej gospodarce, bo w momencie, kiedy możemy sobie wyobrazić taką samą sytuację tutaj analogicznie do rychłego spadku, bym odwołał się sympatii dla Związku Radzieckiego w momencie zaistnienia puczu Janajewa, drastycznej wtedy, to była konsekwencja bardzo drastycznego obniżenia poziomu życia Rosjan, nastąpiły wewnętrzne przeobrażenia Rosji. Jeżeli Rosja jest w takiej sytuacji, a tego nie wiemy, bo jest stara maksyma napoleońska, że Rosja nigdy nie jest tak słaba i nigdy nie jest tak silna, na jaką wygląda. W związku z tym, gdzie jest to wahadło, my tak naprawdę na podstawie nie do końca przejrzystych informacji podawanych przez rosyjskie urzędy wiemy, w jakiej gospodarczej sytuacji jest Rosja, ale kluczem do zmiany polityki, przynajmniej na pewien okres czasu, są nastroje wewnętrzne wewnątrz federacji.
Tak,
ulegną pogorszeniu w wtedy władze będą miały nikłą zdolność do agresywnej polityki na forum międzynarodowym.
Wspomniał pan o prezydencie Reaganie, który w Stanach Zjednoczonych sprawował władzę w latach 80-88. On rzeczywiście pośrednio, a niektórzy mówią, że praktycznie bezpośrednio doprowadził do upadku komunizmu. Wydaje się, że Putin nie boi się reakcji amerykańskiej, uważa bowiem Bidena za słabego prezydenta, inaczej było w przypadku Trumpa. Niektórzy u nas śmiali się z polityki Donalda Trumpa, okazuje się jednak, że Putin w tym czasie za dużo nie zrobił. Czy taka jest prawda? Czy rzeczywiście Putin dzisiaj nie boi się tego, co zrobi USA?
Zwracam uwagę na pewną prawidłowość. Zawsze dla Rosjan lepiej jest, jak rządzą demokraci. Proszę przypomnieć sobie politykę kolejnych prezydentów demokratycznych. Czy niezależnie od tego, czy to jest Clinton, czy to jest Obama, czy to jest Biden, wszyscy, że tak powiem, startowali z hasłem resetu w stosunkach z Rosją. I to powiem tak, ja z perspektywy doświadczeń bardzo ostrożnie się temu przyglądam i po prostu w momencie, kiedy demokraci dochodzą do władzy, trzeba poczekać, aż zmądrzeją.
Generalnie. A zmądrzeją?
Aż zmądrzeją. To znaczy tak, historia jest nauczycielką życia, więc pewne to nie jest tak, że administracja amerykańska nie wyciąga wniosków. Tak było z administracją Clintona i tak było z administracją Obamy. Natomiast oczywiście odcinając się od pewnych poprzedników, próbują uzyskać jakiś sukces na arenie międzynarodowej. Ta pogoń za sukcesem na użytek wewnętrzny, to jest zresztą typowe dla wszelkich polityk pod każdą szerokością geograficzną. U nas też, jeżeli coś idzie politykom słabiej, a w tym chociażby mistrzem byli tacy premierzy jak Leszek Miller czy Donald Tusk, jeżeli coś w polityce wewnętrznej nie grało, to poszukiwało się nagle jakiegoś spektakularnego sukcesu na arenie międzynarodowej. No, Leszkowi Millerowi z pomocą przychodził akces do Unii Europejskiej, Donald Tusk szermował hasłem Zielonej Wyspy. To jest typowe. Amerykanie tak samo poszukują właśnie w swoich newralgicznych stosunkach, zwłaszcza, że są poddani presji, bardzo silnej presji handlowej ze strony Chin, poszukują sukcesu na arenie międzynarodowej i oczywiście tam, gdzie są najbardziej spektakularni, w związku z tym takim spektakularnym polem do osiągnięcia jest Rosja. Przy czym Rosja jest świadoma tego i realizuje sobie konsekwentnie swoją politykę, więc trzeba czasu, aby administracja amerykańska po prostu najnormalniej w świecie dojrzała do pewnej oceny relacji międzynarodowych, że w przeciwieństwie do fluktuacji w społeczeństwach demokratycznych, gdzie mamy przekazanie między władzy, to ciągłość władzy w absolutystycznej Rosji sprawuje też, że polityka zagraniczna realizowana jest konsekwentnie, a głównym przeciwnikiem tej polityki zagranicznej jest Zachód. A główne ostrze oczywiście siłą rzeczy skierowane jest na najpotężniejszy kraj Zachodu, czyli na Stany Zjednoczone. To wydaje się dość oczywiste, natomiast to, co jest oczywiste dla analityków stosunków międzynarodowych, nie zawsze jest oczywiste dla polityków, mimo że mają bardzo dobry wyraz.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Tak jak powiedziałem na początku, sytuacja jest dynamiczna i zobaczymy, co się będzie działo dalej w Kazachstanie i oczywiście także na Ukrainie. Profesor Arkadiusz Adamczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.